skazani na dialog.
Paweł Kretkowski, Wojciech Biedak, witamy. Związek Zawodowy Solidarność rozpoczął akcję zbierania podpisów pod projektem referendum w sprawie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Przy okrągłym stole Radia Merkury dyskutują Jarosław Lange, szef Wielkopolskiej Solidarności, Anna Juszczak z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Jacek Kulik z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, wiceprezes Wielkopolskiego Związku Pracodawców oraz dr Marek Szczepański, ekonomista z Katedry Nauk Ekonomicznych Politechniki Poznańskiej i Organizacji Pracodawców Business Center Club.
Chcemy, żeby w sprawach tak ważnych dla ludzi, dla całego społeczeństwa, dla ludzi pracy i dla ludzi młodych, którzy dzisiaj zaczynają tak naprawdę swoją pracę, żeby w tej sprawie wypowiedziało się społeczeństwo. Nie chcemy, żeby tego typu decyzje zapadały w zaciszu gabinetów. To po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście nie zgadzamy się z tą decyzją premiera, żeby wydłużyć wiek emerytalny i zrównać wiek mężczyzn i kobiet do 67, dlatego, że istnieje wiele argumentów, które przeczą tej decyzji rządu i tej propozycji rządu. Solidarność ma świadomość tego, jak wielkim zagrożeniem dla budżetu państwa jest sytuacja dzisiaj budżetu państwa, jeżeli chodzi o płacenie emerytom stosownego świadczenia. System przeliczania w tym wymiarze solidarnościowym, pokoleniowym, no on się nie będzie bilansował za kilkanaście, za kilkadziesiąt lat. Tych ludzi, którzy pozostają i będą pracowali, będzie zdecydowanie za mało wobec tych, którzy będą na emeryturze. I coś trzeba z tym problemem zrobić, ale nie to, co rząd proponuje, czyli proste działanie pod tytułem podwyższyć wiek emerytalny. Mamy w tej materii inne zdanie i za chwilę będę chciał wyłożyć swoje racje.
Projektem rządowym wydłużenia wieku emerytalnego oburzone są pielęgniarki, podpisują listy protestacyjne i zapowiadają pod egidą związku scenariusz protestacyjnego białego miasteczka pod siedzibą premiera. Dlaczego?
Dlatego, że w tej chwili wiek pielęgniarek to jest blisko 45 lat. I dotyczy to prawie 70% obecnie pracujących pielęgniarek. Perspektywa wydłużenia czasu pracy do 67 roku życia na naszych stanowiskach pracy, pielęgniarek i położnych, przy łóżkach pacjenta, jest czymś zupełnie nie do pojęcia i nie do przyjęcia. Nie tylko dla nas, jako środowiska pielęgniarek i położnych, ale myślę, że przede wszystkim dla społeczeństwa, jako pacjentów. Proszę sobie wyobrazić pielęgniarki na oddziale intensywnej terapii, reanimacja, dwie 67-latki. Czy to jest realne do wykonania, czy to jest realne do tego, żeby ratować rzeczywiście zdrowie i życie ludzkie?
Wielkopolski Związek Pracodawców nie wypowiedział się jeszcze oficjalnie w sprawie wieku emerytalnego, ale Konfederacja Lewiatan tak, podwyższać i zrównywać czy nie? Szybko czy z prolongatą czasową? Pan Jacek Kulik.
Na pewno trzeba podwyższać. To wynika z prostych założeń systemu emerytalnego przyjętego w latach poprzednich, czyli mniej więcej człowiek pracuje dwie trzecie okresu pracuje i jedną trzecią okresu powinien być na emeryturze. To jest to, że kiedyś założono, że 60% podstawy wynagrodzenia to miała być podstawa emerytalna. Dzisiaj według założeń wychodzi na to, że będziemy mieli 30%, czyli trzeba wydłużyć ten okres, żeby móc uzbierać więcej na tych indywidualnych kontach emerytalnych. I tu ja się nie zgodzę z panem przewodniczącym, który mówi o tym, że za chwilę nie będzie tego tak zwanego pokrycia, czyli będzie więcej osób w wieku przedemerytalnym i trzeba będzie na nich łożyć, żeby im zapłacić emerytury. Dlatego, że wprowadzono w ramach OFE i drugiego filaru wprowadzono indywidualne konta emerytalne, więc każdy z nas gromadzi środki dla siebie. I teraz, żeby móc godziwie żyć na tej emeryturze, trzeba pracować dłużej, żeby te środki zgromadzi w odpowiedniej wielkości z tego względu, że wydłuża się okres życia. Dzisiaj Polacy średnio licząc, tak, bo wiadomo, że kobiety żyją dłużej niż mężczyźni, ale średnio to jest około 74 lata. Więc ja wiem, że z dzisiejszej perspektywy 67 rok pracy, to można powiedzieć, to mamy 7 lat tylko jeszcze życia na emeryturze, ale zwróćmy uwagę na to, że w perspektywie ostatnich 20 lat wydłużyło się o 6 lat średnia długość życia Polaków. I ten postęp technologiczny będzie powodował, że ta średnia długość będzie jeszcze się wydłużała i będzie dorównywała do krajów Unii Europejskiej. To nie można stawiać pytania tak prosto, czy wydłużać. Wydłużać tak, ale z pewnymi ograniczeniami, choćby takimi, że trzeba brać pod uwagę staż pracy, bo jedni wcześniej zaczynają ten cykl pracy swój, inni później wchodzą na rynek pracy. I tu faktycznie trzeba z pewnymi ograniczeniami brać to pod uwagę, ale wydłużać, jak najbardziej.
Do niektórych wątków za chwilkę wrócimy. Pan Marek Szczepański jest ekonomistą, specjalizuje się w systemach emerytalnych, jest także ekspertem BCC. Gdyby to od pana zależała decyzja, jaką by pan w tej chwili podjął?
Są takie trzy tendencje, które wpływają na funkcjonowanie systemów emerytalnych. Tendencje demograficzne, to, że coraz więcej osób dożywa w ogóle wieku emerytalnego, to jest jak najbardziej pozytywne zjawisko. Drugie pozytywne zjawisko polega na tym, że ludzie coraz dłużej żyją po przejściu na emeryturę i to też trzeba uwzględnić. Natomiast trzecia tendencja, demograficzne starzenie się populacji, czyli coraz mniej osób w wieku produkcyjnym musi utrzymać coraz większą liczbę osób w wieku poprodukcyjnym. Może zabraknąć tych zgromadzonych środków na zapewnienie godziwych świadczeń dla osób, które żyją ponadprzeciętnie długo. Ale nawet dla tych, którzy będą żyli zgodnie ze średnią długością, po prostu ponieważ ta długość życia na emeryturze się wydłuża, no to moim zdaniem przesunięcie wieku emerytalnego jest konieczne. Tylko chodzi o to, w jaki sposób. W jaki sposób. I to jest na tyle poważna decyzja, że powinno się uzyskać jakiś konsensus społeczny. I tu się zgadzam, że nie powinno to być odgórnie, bez konsultacji. Czy robić referendum w tej sprawie? No, zależy, jak będą sformułowane pytania. Bo oczywiście, jak zapytamy się, czy chcecie dłużej pracować, no to z góry wiadomo, że ludzie odpowiedzą, nie, nie chcemy. Chcemy szybciej dostać emeryturę.
Natomiast... Jak jest sformułowane pytanie Solidarności?
Właśnie w taki sposób, dlatego że dla nas ważne jest to, czy społeczeństwo chce pracować do 67 roku życia i czy chce, żeby mężczyźni i kobiety w tym samym wieku przechodziły na emeryturę. To jest fundamentalne pytanie.
W większości państw Unii Europejskiej już ten wiek emerytalny kobiet i mężczyzn został wyrównany. I wydaje mi się, że przede wszystkim najpierw powinniśmy stopniowo zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, stopniowo w długiej perspektywie. Natomiast wydłużanie aż do 67 lat jest sprawą dyskusyjną, bo praktycznie trzy kraje tylko się na to zdecydowały. Niemcy od tego roku zaczynają, Dania i Wielka Brytania do 66. Więc aż tak gwałtowne wydłużenie moim zdaniem w tej chwili jest bardzo radykalnym działaniem, co do którego no, trzeba ludzi przekonać. Wymaga wprowadzenia całego pakietu różnych polityk na rynku pracy, opieki nad osobami starszymi, dostępności przedszkoli. To jest cały pakiet, a u nas tego nie ma. Chcemy samo zbilansowanie osiągnąć tylko przesunięciem jednego parametru, wydłużeniem wieku emerytalnego. A może być taka sytuacja, że wydłużymy wiek emerytalny, a ludzie w wieku tam powiedzmy 55 lat plus nie będą mieli pracy, bo sporo tych osób nie ma pracy. No i skończy się na tym, że będą tylko dłużej czekać na tę emeryturę i wegetować. Tak,
w tej chwili
okresie.
34% osób w wieku 55-65 ma pracę w Polsce. Gdzie reszta?
Pierwsza rzecz i pierwsze doświadczenie społeczeństwa. Tworzony był nowy system emerytalny, złożony z dwóch albo trzech filarów i to nie wypaliło. Dzisiaj mamy powrót do tego, co było. Ci, którzy pracują, płacą na tych, którzy odbierają emerytury. Jeżeli to raz nie wypaliło i tutaj społeczeństwo się na tym przejechało, to drugi pomysł, podwyższenie tego wieku, jest również pomysłem, który społeczeństwo już w tej chwili nie chce kupić. Druga rzecz, ważniejsza. Dlaczego nie chcemy wydłużać tego wieku do 67 roku? Dzisiaj na rynku pracy, tak, tutaj też była już mowa, pomiędzy 55 a 65, ta populacja pracowników znajduje się na rynku pracy na poziomie 36%. Reszta nie pracuje. Co to znaczy nie pracuje? Zasiłek chorobowy, to też kosztuje. To są te rzeczy, które państwo również musi ułożyć. Druga rzecz i drugi argument, który podnosimy, to nie w Polsce, ale gdzieś poza granicami. Eurostat robił badania. Badania dotyczące możliwości somatycznych zdrowotnych człowieka, który pracuje w różnych krajach Europy. I okazuje się, że w Polsce kobieta, która przepracuje i ma 58 lat, a mężczyzna 62,5, to już jest średnio, mówię, ten wiek, który później już nie pozwala pracować. Czyli widzimy, że nawet od strony zdrowotnej, somatycznej, właściwie dłużej już nie można. Trzecia rzecz, i to też mówimy i podkreślamy, tylko rząd po prostu tych argumentów nie chce słuchać. Mamy różne formy zatrudnienia i różne formy płacenia składki ZUS-owskiej w zależności od tych form. Umowa o dzieło, umowę zatrudnienie, umowa o pracę, różne są składki. Trzeba tutaj szukać rozwiązań. I wreszcie kolejny argument. Mamy ten projekt, który powstał ministerialny 50+. Zero skuteczności. Pracodawcy nie mają żadnej z tego korzyści, żeby zatrudnić ludzi powyżej 50 roku życia. Szukajmy tutaj rozwiązań i szukajmy takich rozwiązań, które są dla pracowników dobre, skuteczne i rzeczywiście spowodują, że ten system emerytalny, pokoleniowy, solidarnościowy będzie funkcjonował w przyszłości, bo demografia jest nieubłagalna. Tutaj się z panem doktorem zgadzam.
80% polskich pracodawców w ogóle nie kieruje na szkolenia ludzi powyżej 45 roku życia. Dlaczego tak się dzieje?
Trzeba na problem spojrzeć z dwóch stron. Akurat ten rok być może jest takim rokiem nietypowym, bo faktycznie w Polsce nie było kryzysu, ale mamy okres stagnacji. Pierwsza rzecz, którą firmy z reguły robią, to tną fundusz na szkolenia. To jest też kwestia, czy ludzie po 45 roku życia chcą się szkolić, bo możemy odbić piłkę i znaleźć inne badania, które pokazują, że osoby nie są chętne. Niestety w Polsce pokutuje taki system, że ludzie są przeświadczeni, że uczą się wtedy, kiedy są młodzi i później korzystają z tego tak zwanego swojego doświadczenia życiowego.
Protestuję, ponieważ uważam, że z jednej strony niewłaściwa jest teza, że w Polsce nie ma kryzysu i niewłaściwa jest teza, że ludzie w starszym trochę wieku z dużym doświadczeniem zawodowym nie chcą się szkolić, nie chcą uczestniczyć w różnego rodzaju szkoleniach. Uważam, że to jest zbyt daleko idące stwierdzenie i tu będę polemizował.
Panie przewodniczący, przykład Cegielskiego, gdzie był duży problem likwidacji zakładu i były środki na szkolenie i ci pracownicy nie chcieli z tego korzystać, a to nie byli młodzi pracownicy, tylko mówimy o starszych osobach. I być może dla takich osób, które już wiedzą, że wkraczają w ten wiek przedemerytalny, czyli 55+ i za chwilę tam do 4 lat przed okresem tym emerytalnym wchodzą w okres ochrony. Ja dlatego wspomniałem o tym, że to jest też problem polskiego ustawodawstwa, gdzie jest to gwarantowane dopracowanie do emerytury i nie można takiego, z takim pracownikiem nic zrobić. Motywacja takiego pracownika siada niesamowicie. Faktycznie w Polsce niewiele osób w tej grupie 55+ pracuje. To jest, tak jak pan wspomniał, 30%. I tu powinniśmy dążyć ku temu, żeby tak modyfikować to prawo, takie systemy zachęt wprowadzać, żeby ci ludzie chcieli pracować. Rok 2020 jest nieubłagany dla nas, gdzie liczba osób pracujących i liczba emerytów się wyrówna. Propozycja rządu i to, że Lewiatan akceptuje podwyższenie tego wieku emerytalnego, nie jest takie...
I krytykuje, za wolno...
Nie jest zero-jedynkowe, no bo mówimy tak, ale faktycznie za wolno, bo jeżeli policzymy sobie przyrost PKB do roku 2020, bo przecież ten podwyższenie wieku emerytalnego nie rozpocznie się w tym roku za rok, tylko pewnym odłożeniu czasowym i skończy się też w roku 2030, więc to też dzisiaj trudno mówić o tym, że ten rok 67 jako ten okres przejścia na emeryturę jest jakiś tuż za chwilę i to wszystkich nas dotknie. Dotknie nas w różnych pewnie odstępach.
Ale to odłożenie czasowe jest być może pozorne. Osoby, którym brakuje kilka lat do przejścia na emeryturę, paradoksalnie zwiększą swój czas pracy o znacznie większy procent niż osoby, które wchodzą dopiero na rynek pracy. Do pana Marka Szczepańskiego, jeśli można, bo uprzedzałem, że będę miał pytanie. Mówił pan o innych krajach Unii Europejskiej, ale Niemcy uchwalili swoją reformę emerytalną w 2007 roku, a wprowadzają ją od 2012 roku. Ta reforma nie objęła osób, które wówczas miały 60 rok życia. Brytyjczycy dali jeszcze większą prolongatę dla wprowadzenia wydłużenia wieku emerytalnego. W Polsce mówi się, no róbmy to jak najszybciej, ruszajmy od 2013 roku. I być może stąd bierze się też taki opór społeczny. Proszę
tak, o komentarz. To znaczy, na pewno to są duże różnice również kulturowe, no bo są kraje, gdzie jakakolwiek zapowiedź zmiany w systemie emerytalnym, nawet drobnej, powoduje, że ludzie wychodzą na ulicę, tak jak we Francji.
Czy w Wielkiej Brytanii?
W Wielkiej Brytanii,
w ostatnim listopada zeszłego roku milion ludzi na ulicach.
Gdzie to się odbywa spokojnie, jak i w Niemczech. Natomiast tempo zmian u nas, moim zdaniem, jest trochę zbyt duże. Ja pamiętam tę naszą dyskusję na temat OFE i potem jak w ekspresowym tempie, w zasadzie przez tydzień, przez parlament została ta zmiana, właściwie fundamentalna zmiana systemu emerytalnego wprowadzona, mimo że można było to trochę dłużej chociażby zawiesić na jakiś czas wpłacanie tych składek do OFE i przygotować porządnie reformę. Niemcy to robią dokładnie. Oni rzeczywiście każdą kolejną reformę emerytalną poprzedzają takim okresem przejściowym i są poważne dyskusje na ten temat i moim zdaniem w tak ważnych sprawach społecznych ludzie muszą mieć jakieś opcje, muszą wiedzieć, jakie będą korzyści. Moim zdaniem wydłużenie wieku emerytalnego jest nieuchronne, natomiast można byłoby też na przykład szukać jakichś pozytywnych motywacji, że mamy wiek powiedzmy 65 lat, ale każdy, kto chce pracować o rok czy dwa dłużej, dostaje informację, że dzięki temu jego emerytura będzie na przykład o 10% większa. I jeżeli zadeklaruje, że chce pracować, to pracodawca nie ma prawa go zwolnić, czy jest jakiś taki mechanizm, który sprawia...
No tak, ale strona związkowa tutaj przed chwileczką, pan Jarosław Lange przypomniał historię wprowadzenia pierwszej reformy emerytalnej z 99 roku. Wówczas eksperci zapewniali opinię publiczną o bezpieczeństwie tego systemu. Już pomijam reklamy, którymi byliśmy wszyscy zalewani, ale ekonomiści gwarantowali stabilną i bardzo korzystną sytuację tego systemu. Po 10 latach okazało się, że trzeba poddać to radykalnej rewizji, że te wszystkie zapewnienia gdzieś troszkę poszły.
Zgadzam się, natomiast nie wszyscy i nie wszyscy byli odpowiednio słyszalni, bo byli też tacy, którzy uważali, że nie należy wprowadzać tej części kapitałowej do publicznego systemu emerytalnego, że jest to zbyt ryzykowne, ale rzeczywiście ta opcja zwyciężyła właśnie na wzór Banku Światowego, trzy filary, filar kapitałowy, ale wtedy to była trochę inna sytuacja. W latach 90. w Chile, w innych krajach ten segment kapitałowy bardzo dobrze funkcjonował. Wydawało się, że to będzie dobre rozwiązanie w innych krajach, w krajach południowej Ameryki. Nawet sam Bank Światowy, który kiedyś promował właśnie ten model podobny do naszego, w międzyczasie zmienił zdanie. Także tutaj pan przewodniczący ma rację. No, ludzie się już nacieli na tej reformie.
Co leży u podłoża tej decyzji rządu, że 67, że trzeba podwyższyć. Ale my pytamy tak, co się zdarzy w momencie, kiedy zostanie to podwyższone? I odpowiedź jest prosta. Oczywiście rząd podejmuje decyzję po to, żeby chronić budżet, bo ten system, powiedzmy, pokoleniowy nie wytrzymuje.
Ale proszę poczekać,
ale mam pytanie, co się stanie z ludźmi i jak ludzie będą żyli? Dzisiaj ludzie przechodzą na emeryturę w wieku 60-65 i 70 prawie procent tych ludzi nie znajduje się na rynku pracy. Jak podwyższymy ten wiek, to już możemy podwyższyć nawet do 70. To się okaże, że będzie taka armia ludzi, która nie znajdzie się na rynku pracy i będziemy mieli taką biedę w tych środowiskach ludzi już dojrzałych, że to się dopiero nawarstwią problemy społeczne. Więc ja pytam dzisiaj, jaka jest istota i jaki jest pomysł rządu na przyszłość, na najbliższe 10, 15, 20 lat w sytuacji, kiedy nie uwzględniamy dramatu ludzi, jeżeli będzie tak jak dzisiaj, że ludzie się nie będą odnajdywali na rynku pracy. To jest dzisiaj problem.
No dobrze, to ja mam w takim razie pytanie do strony związkowej. Dzisiaj jeden emeryt przypada na czworo pracujących. Według obliczeń demografów w 2035 roku będzie niemal jeden emeryt na jednego pracującego. Solidarność mówi, tu cytat dosłowny, są inne sposoby, bardziej przyjazne dla społeczeństwa, dotyczące deficytu systemu emerytalnego. Jakie? Co
proszę
można
bardzo
zrobić?
Już mówię. Proszę bardzo. Po pierwsze, to co wspomniałem, stworzyć program, który rzeczywiście spowoduje, że na rynku pracy odnajdą się w większym procencie, tak jak na przykład w Skandynawii jest 60-70%, w Niemczech zdecydowanie więcej pracowników w wieku powyżej 50+. To jest jedna rzecz. Druga, zrównanie składki ZUS-owskiej w zależności od umowy i od rodzaju zatrudnienia. Trzecia, która jest niezwykle istotna, to co pan tutaj doktor też mówił. Być może trzeba mówić o takim fakultatywnym wydłużeniu wieku emerytalnego w sytuacji, kiedy pracownik chce. Ktoś, bo przecież są różne branże, różna jest wytrzymałość ludzi. Przecież nie można porównywać człowieka, który pracuje za biurkiem i przekłada papiery, z człowiekiem, który na taśmie codziennie 8 godzin wykonuje jakąś czynność manualną. Więc jeżeli jest tak, że wprowadzono by system, w którym oczywiście ktoś to zadeklaruje, tak jak tutaj pan doktor to wspomniał, zadeklaruje, że chce pracować dłużej, 66, 67, czy nawet do 70, ma takie prawo, wówczas ma wyższą emeryturę. Ci, którzy nie wytrzymują zdrowotnie, idą wcześniej. Te rozwiązania trzeba stosować i o tym Solidarność mówi, ale do tego potrzebna jest dyskusja, której nie ma, bo znowu wrócę do mojej utartej tezy, ale nie tezy z księżyca wziętej, ale po prostu tej, która wynika z doświadczeń naszych z kontaktów z rządem, że ten dialog jest pozorowany. Rząd w ogóle nie chce słuchać tego typu argumentacji, odkłada to do kosza, a robi swoje.
Można by jeszcze poszerzyć tę wypowiedź pana przewodniczącego o zbadanie jakby odniesienie się do rodzajów pracy, bo na przykład jeżeli kobieta pracuje, pielęgniarka, osobiście 25 ponad lat stażu pracy, w systemie zmianowym, no to przecież badania naukowe jasno dowodzą, jakie jest zniszczenie organizmu. Ja już mam 5 lat życia sobie dołożone po 25 latach pracy. To są badania przeprowadzone w skali światowej. I jeżeli ja dzisiaj mam już 5 lat życia więcej i proponuje mi się wydłużenie wieku emerytalnego o 7 lat w tej chwili w stosunku do chwili obecnej, no to ile ja będę miała de facto lat w sensie biologicznym, jeżeli będę odchodziła na emeryturę w wieku lat 67. Dołożę sobie kolejne 10, czyli 77. Ja pytam, czy ktoś o tym pomyślał. Czy ktoś się odniósł? I rzeczywiście opcjonalność pracy do 67 roku życia jak najbardziej. Dla osób, które nie pracują na przykład wśród pielęgniarek i położnych w systemie zmianowym, które mają możliwość, takich stanowisk jest niewiele w naszym zawodzie, ale mają możliwość pracy na jedną zmianę, pracy lżejszej, niekoniecznie od razu z pacjentem, przy łóżku pacjenta, bo to jest niewyobrażalne zagrożenie tak naprawdę.
A ja dodam jeszcze jeden kontrargument, jeżeli mogę, to jest ta informacja, że w innych krajach europejskich, wysoko rozwiniętych, jednak to podwyższenie gdzieś tam następuje i to w miarę łagodnie gdzieś społeczeństwo się decyduje na to. Ale proszę zwrócić uwagę, jakie są warunki pracy, na przykład w firmach w Niemczech, w Szwecji, w Holandii, w Danii, w Anglii, a jak wygląda to w Polsce. Ale to jest też olbrzymia różnica.
Na pewno się poprawiają.
Ja się zgadzam, że się poprawiają, ale dzisiaj widzimy różnicę. A co to oznacza różnica? Że ci ludzie zdecydowanie pracują w trudniejszych warunkach, a więc ich zniszczenie organizmu postępuje szybciej niż pracownika na przykład niemieckiego albo szwedzkiego.
Ja dam przykład jednego z naszych członków. Tutaj firma wielkopolska, firma Solaris. Tam osoby po 50 roku życia nie są odsyłane na emeryturę. One są szanowanymi pracownikami tej firmy, dlatego że oni mają wiedzę.
Ale czy pan mówi o białych kołnierzykach, czy o niebieskich kołnierzykach? Tak zwanych, czy o pracownikach wykonujących pracę fizyczną?
O pracownikach wykonujących pracę fizyczną, no bo właściciel firmy zdaje sobie z tego sprawę, że ten pracownik po 50 roku życia, im motorycznie, jest już mniej sprawny niż młody pracownik, który przychodzi i nie będzie się mierzył na siły, że więcej podniesie.
Ale
czy
może jest firma wyjątkowa.
Panie prezesie, jednostkowy przykład znajdziemy zawsze.
Ale takich przypadków
jedna
jest
ściana
więcej.
I druga ściana, natomiast ale chodzi o skalę. Chodzi
ale
o skalę.
Takich przypadków jest więcej. Podobnie z pielęgniarkami. No, pani użyła przykładu takiego, że dwie 67-letnie pielęgniarki na
w ramach oddziale tam intensywnej terapii reanimacji.
No właśnie, to jest kwestia tego pracodawcy, czyli dyrektora szpitala, żeby zadbał o to, żeby te pielęgniarki nie były na oddziale intensywnej terapii, tylko żeby była pewna rotacja stanowisk i pewien awans zawodowy, że dzisiaj jestem pielęgniarką przy łóżku, później będę na przykład rejestratorką medyczną, a za chwilę trafię jako asystentka lekarza, bo mam doświadczenie. Znam doskonale, jak działa system. I jestem w stanie pomagać lekarzowi jako prawa ręka lekarza.
Jest to niewykonalne. W roku 2020 nastąpi taka duża zmiana pokoleniowa, wymiana pokoleniowa powinna nastąpić w grupie pielęgniarek i położnych i będzie brakowało około 80 tysięcy pielęgniarek i położnych w tym kraju. Dzisiaj około 3% stanowią pielęgniarki i położne w wieku od 26 do 30 lat. To proszę sobie wyobrazić, ile jest tych pielęgniarek, którym my, doświadczone już zawodowo, możemy przekazać swoją wiedzę, umiejętności.
Na pewno to zależy od kultury organizacyjnej w zakładzie pracy. Jak traktuje się pracownika, czy traktuje się jako pewien kapitał i wszelkie inwestycje właśnie typu szkolenia, typu zapewnienie dodatkowego, na przykład zakładowego systemu emerytalnego, co u nas w ogóle nie jest rozwinięte, a w wielu krajach znakomicie funkcjonuje. Część składki pracy płaci pracodawca, część pracownik. No u nas składkę podstawową do pracowniczego programu musi opłacać pracodawca i to jest dla wielu duże obciążenie długoterminowe. Jeżeli by zrobić tak jak w wielu innych krajach, że pracownik, jeżeli chce uczestniczyć, to musi też wnieść swoją część składki, czyli powiedzmy pracodawca wpłaca 100 zł dodatkowo na jego program emerytalny, a on sam oszczędza. Jest to zwolnione z podatku PIT. Są inne jakieś zachęty dla obu stron, a nie tylko to, że ta składka do programu zakładowego jest zwolniona z ZUS-u. No to też by było wzmocnienie tego kapitału emerytalnego, prawda?
To jest przestrzeń do dialogu społecznego.
Tak, Lewiatan wnioskuje, zgadzając się na podwyższenie wieku emerytalnego, nie mówi bez żadnych ograniczeń. Mówimy, to może ograniczmy to odgórnie, czyli staż pracy. Pomysł PSL-u wcale nie jest głupi a propos kobiet, które mają dzieci, żeby tam w jakiś sposób im zniwelować ten wiek.
W niektórych krajach nawet to się stosuje. No w Czechach też jest coś takiego, że jak kobieta ma dzieci, to tutaj jest trochę pewne, szybciej może.
Trzeba nadać pewne ograniczenia.
Ale puenta jest taka, jest szereg, przecież tutaj rozmawiamy o różnych możliwościach, tylko kłopot polega na tym, że po stronie rządowej nikt nie chce rozmawiać na ten temat. A przecież można by było się dogadywać, chociażby w tej kwestii tych zakładowych programów co do ewentualnej składki. To jest jakieś pole do dyskusji i do rozmów. Dlaczego nie? Tylko ktoś musi to zainicjować.
Uważam, że naprawdę już dorośliśmy do tego, żeby wzajemnie rozmawiać, ustalać pewne szczegóły, a rząd przekonywać.
Myśmy już mieli, panie prezesie, tutaj zwracam się do przedstawiciela pracodawców, dobry moment, kiedy rzeczywiście podjęliśmy dialog i wspólnie rozwiązaliśmy pewien problem. Chodzi o ustawę tak zwaną antykryzysową. Tak, to nie kto inny, jak właśnie pracodawcy i związki zawodowe dogadały się co do kwestii, więc jest możliwy dialog.
Ja bym powiedział w ten sposób, że kapitał społeczny oparty właśnie na więziach, na zaufaniu, no jest jednym z podstawowych czynników, które decydują w ogóle o naszych szansach rozwojowych, więc trzeba go budować i tutaj poważnie traktować wszystkich partnerów. I myślę, że jest na to duża szansa mimo wszystko.
Przy okrągłym stole Radia Merkury dyskutowali Anna Juszczak z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Jacek Kulik z Konfederacji Pracodawców Lewiatan, wiceprezes Wielkopolskiego Związku Pracodawców, Jarosław Lange, szef Wielkopolskiej Solidarności i dr Marek Szczepański, ekonomista z Katedry Nauk Ekonomicznych Politechniki Poznańskiej i Organizacji Pracodawców Business Center Club. Do usłyszenia mówią Paweł Kretkowski i Wojciech Biedak.
Wskazani na dialog.